Jest taka sprawa. Zaprasza Wojciech Biedak.
Kłaniam się Państwu. 74 lata temu, dokładnie 5 listopada 1939 roku, zaczęły się w Poznaniu brutalne deportacje. W innych częściach Wielkopolski dzikie wysiedlenia zaczęły się już wcześniej. Dlaczego powinniśmy o tym pamiętać i co nam mówi o naszej niedawnej przeszłości wystawa Wypędzenie 1939 z kilkoma kropkami wskazującymi na następne dalsze lata. Wystawa, która po Warszawie ponownie pokazywana będzie w Wielkopolsce. Naszym gościem jest Jacek Kubiak, współautor wystawy, znawca problematyki polsko-niemieckiej, reżyser i dokumentalista filmowy. Witam pana bardzo serdecznie. Dlaczego pan, zajmujący się między innymi budową mostów między Polską a Niemcami, między Polakami a Niemcami, zajął się tym trudnym i troszkę innym niż te mosty tematem?
No to jest też budowanie mostu, dlatego że chodzi o to, żeby ta informacja, czy ta wiedza o tych deportacjach, zapomnianych deportacjach II wojny światowej, a pierwszych jednocześnie deportacjach II wojny światowej, żeby to przywrócić świadomości najpierw Polaków, a później także Europy, czy Niemców. I to, to jest bardzo dla dialogu i dla równowagi w tym dialogu ważne. Niemcy, przeciętnie wykształcony Niemiec, bardzo dobrze nastawiony do sąsiadów, tu nie ma żadnych podtekstów, to on jest przekonany, że brutalna wojna zaczęła się dopiero z momentem agresji na Rosję. W tym pierwszym roku. A przedtem to była taka zwykła wojna. To nie była zwykła wojna.
No właśnie, już sam pan powiedział, że było o tym cicho. Dlaczego przez tyle lat ten temat nie dostał się do naszej wspólnej zbiorowej pamięci i świadomości?
Jest kilka przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że za czasów komunizmu to był temat może nie całkiem tabu, bo Instytut Zachodni jednak coś robił na przykład w tej sprawie, żeby dokumentować tę historię, ale był tematem spychanym głęboko w tło z jednej zasadniczej przyczyny. Te deportacje byłyby niemożliwe, gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow. Tam się umówiono, że będą Niemcy etniczni z Rosji przesiedlani na tereny okupowane polskie. I żeby zrobić miejsce dla Niemców etnicznych, trzeba było wysiedlać Polaków. To jest pierwsza przyczyna. A druga przyczyna, dla której warto się tym zajmować, jest taka, że to jest właśnie pierwsza deportacja II wojny światowej, to jest pierwsze ogniwo tego łańcucha zbrodni, które się potem rozgrywa. Ostatnie zdanie. Ci sami ludzie, którzy organizowali Holokaust, Adolfem Eichmannem na czele, ci sami, ten sam sztab z ramienia SS organizował deportację.
W wywiadach często pan mówi o tych deportacjach gigantyczny kataklizm. Dlaczego?
No dlatego, że to się bardzo głęboko wryło w historii Wielkopolski. Po pierwsze, to dotyczy setek tysięcy osób. To jest co najmniej 350 tysięcy Wielkopolan, którzy byli tymi deportacjami.
Liczby są różne, prawda?
Liczby są różne i nie ma się
tysięcy do prawie miliona.
Nie ma się co o nie spierać, o te liczby. Miliona to pewnie nie było, ale nie ma się co o te liczby spierać. To chodziło w każdym razie o setki tysięcy ludzi. I to jest jeden wymiar. To jest ileś dramatów, zapomnianych dramatów. Ja mam... Prowadzę rozmowy, dokumentuję tę historię od już dobrych paru lat i ciągle mam przed oczyma tych ludzi i ciągle mam gdzieś z tyłu głowy te historie, które mi opowiadają, które polegają wszystkie, mają jeden wspólny mianownik. W ciągu 15 minut, pół godziny byli wystawieni za drzwi, byli pozbawieni wszelkiego majątku, wszelkich podstaw egzystencji i wygnani w nieznane.
Jaki był cel tych deportacji? Po co hitlerowcy Niemcy to robili?
No oni robili to po to, znaczy jeszcze może inaczej powiem, że zapominamy czasami, mówiąc o II wojnie światowej i o okupacji w Polsce, że to była wielka wyprawa rabunkowa. Niewiele jest podobnych w tej skali wypraw rabunkowych w historii. I to był zorganizowany państwowy rabunek polskiego mienia. Po to, żeby na tym mieniu osadzać właśnie tych Niemców przesiedlonych, czy w ogóle to mienie zagarnąć.
Kogo te deportacje dotknęły w pierwszym rzędzie?
Te deportacje w pierwszym rzędzie dotyczyły tych, którzy coś mieli. Czyli to był zamożniejszy chłop, to był zamożniejszy rzemieślnik, to były wolne zawody, to byli ziemianie, to byli rzecz jasna przemysłowcy i temu przedsiębiorcy.
Co pokazuje pana wystawa, która początki 2009 rok, tak była wtedy prezentowana na targach 70. rocznica wybuchu II wojny światowej, potem wędrowała między innymi po Wielkopolsce. Ostatnie dni to Warszawa, tak?
Tak. Przystanek Historia to jest Centrum Edukacji IPN-u. Żeby powiedzieć o tej wystawie jeszcze dwa zdania, to muszę zacząć od tego, że ona powstała dzięki Związkowi Miast Polskich, który jest organizatorem i który zanim ta wystawa w 2009 została pierwszy raz pokazana, to już Związek Miast Polskich pracował nad tym już w 2008, także to ma dłuższą historię. A to, że istnieje po odsłonięciu przez te kilka lat i ma przed sobą jakieś też dalsze perspektywy, to dzięki z kolei Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego, który wprawdzie niewielkim, ale regularnym groszem w systemie grantów wspiera to funkcjonowanie naszej wystawy.
Co ta wystawa pokazuje? Proszę mi powiedzieć.
Ta wystawa pokazuje, ona zgromadziła 450 fotografii i dokumentów, które są w takiej przestrzennej formie, w takich panelach kolażowych ułożone i one opowiadają z jednej strony tę historię generalną całego tego procesu, czyli zaczyna od paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli od cały ten proces historyczny w tej skali makro, ale pokazuje też indywidualne losy, poszczególne rodziny, poszczególne domy czy osiedla.
Przygotowując tę wystawę, wiem, że musiał pan penetrować także archiwa niemieckie. Czy Niemcy pomagali? Jak się zachowywali?
To jest bardzo ciekawe, dlatego że ja muszę powiedzieć, ja zrobiłem też taki film.
Jasnowłosa prowincja, bardzo głośny, znany film.
I ten film zrobiłem w znacznej mierze dzięki Niemcom, bo telewizja polska w ogóle nie znalazła nigdy ani grosza na to. Mogłem liczyć tylko czy aż na pomoc Instytutu Sztuki Filmowej w Polsce i na naprawdę godziwą pomoc w dużym zakresie ze strony telewizji niemieckiej. I w ogóle to powstał ten film dzięki temu, że pierwszy impuls wyszedł od redakcji niemieckiej, która dowiedziała się, że się tym zajmuje i poprosiła mnie o jakąś eksplikację i tak dalej, i tak dalej.
Niezły paradoks.
Tak.
Pan już wspomniał o tym, że ma pan przed oczami losy konkretnych ludzi. Może pan krótko jakąś historię z tych dramatycznych wydarzeń opowiedzieć?
Ja mam takie, szczerze mówiąc, to był dla każdego dramat i dla każdego kataklizm, ale w pamięci zostają takie migawki. Na przykład pamiętam cały czas panią Krystynę, która opowiadała mi o tym, jak przecież to są wspomnienia, to były wówczas dzieci, to są wspomnienia dziecięce z tamtych lat. Ona mi opowiadała, że na Głównej wieczorem...
W Poznaniu.
W obozie tym przejściowym, czy tym przesiedleńczym na Głównej, codziennie wieczorem śpiewano pieśni religijne. I wtedy ten reżim, potem byłoby to niemożliwe, ale to był sam początek tych przesiedleń, to jeszcze takie rzeczy były w obozach możliwe. Śpiewali się religijne, a dzieciom dawano kaszkę, która była przypalona. I ta pani mi mówi, że ile razy potem w kościele śpiewała tę pieśń, zawsze czuła smak spalonej kaszki.
Czy w Poznaniu powinien powstać, czy w Wielkopolsce powinien powstać pomnik wypędzony w Wielkopolan? Dzisiaj o tym właśnie będzie dyskutowała Rada Miasta Poznania.
To jest takiej skali wydarzenie w historii regionu i Polski, że zasługuje na upamiętnienie także w formie pomnika. Tylko jedno bym powiedział, że tam się będą ścierać rozmaite koncepcje, jak to zwykle przy takiej inicjatywie. I tam będzie też tendencja taka, żeby ten pomnik, nie wiem, objął wszystkie ofiary wielkopolskie II wojny światowej, żeby to był w ogóle pomnik polskiego cierpienia. To nie ma być pomnik polskiego cierpienia, bo tych pomników polskiego cierpienia czasu wojny jest kilka. To ma być pomnik dla deportowanych.
Jacek Kubiak, znawca problematyki polsko-niemieckiej, także reżyser i dokumentalista filmowy, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.